Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk. Janusz Limon. Przestrzenie i zaułki. Dopóki mogę. Postanowiłem opisać swoje spostrzeżenia, aby zdążyć przed chaosem i dezorganizacją umysłu i ciała. Dopóki mój mózg kontroluje moje ciało, dopóty ciało słucha mózgu.
Naszym gościem jest pan profesor Janusz Limon. Witam serdecznie.
Witam panią, witam państwa.
Lekarz, genetyk kliniczny, ale nie o medycynie, chociaż może troszeczkę też będziemy rozmawiać. W wydawnictwie Słowo, Obraz, Terytoria właśnie ukazała się książka pana profesora Janusza Limona Przestrzenie i zaułki. Bardzo osobista książka. Powiedziałabym, że zbiór notatek z życia, przemyśleń, sentencji, czasem takich troszkę wierszy w zalążku nawet mi się wydaje, bardzo lirycznych, bardzo osobistych. I dlatego chciałabym najpierw zapytać o genezę tej książki. Czy to jest zbiór z wielu lat notatek i czy pan chciał to wydać? Czy Stanisław Rosiek albo ktokolwiek inny namówił do tego, żeby tak osobistymi notatkami się podzielić?
Właściwie to są notatki czy skojarzenia, które zaczęły się pojawiać już dużo wcześniej, kiedy byłem kilkunastoletnim chłopcem. I notowałem. Notowałem w czasie, jak byłem w liceum, jak byłem studentem, potem lekarzem. Notowałem, kartki zbierałem i tego zebrało się kilkaset tych notatek, takich skojarzeń. I któregoś dnia pomyślałem sam, czy nie warto by było się wydrukować, podzielić się swoim doświadczeniem, swoimi skojarzeniami. I wybrałem kilkadziesiąt spośród nich. Poszedłem do wydawcy, pana Rośka, profesora Rośka.
Tak.
On to wziął ode mnie i na drugi dzień mówi: Janusz, przeczytałem to w ciągu nocy, można publikować. To była jego decyzja, znaczy moja decyzja, że tak, a on uznał, że to jest warte publikacji, ja nie byłem pewny.
Niektóre, jak mówię, szalenie osobiste, zresztą dotyczące także innych postaci, w pewnym sensie bohaterów tej opowieści. Miał pan wahania, czy to można, czy tego nie można, czy nie za dużo o sobie? Albo
oczywiście,
o kimś.
Ja miałem sporo wahań i wątpliwości i w zasadzie to jest tylko część moich notatek. Starałem się usunąć, znaczy nie umieszczać, może tak, czegoś, co by spowodowało jakieś przykre wrażenie u danej osoby. Można się domyśleć, prawda, kto co powiedział, czy co, jakieś zdarzenie, ażeby nie sprawiać przykrości innym osobom. I zbyt osobiste też usunąłem. W pierwszej wersji było więcej. Uznałem, że to też nie można aż tak.
A samo to pisanie i później wydanie, to jest coś takiego, co pan tutaj cytuje, Tadeusz Konwicki napisał.
Tak.
Chciałem zostawić ślad, monogram na ścianie.
Coś w tym jest. No, czułem potrzebę upublicznienia tego w jakiś sposób. Ja nie potrafię do końca wytłumaczyć dlaczego. Ale teraz widzę po reakcjach wielu osób, że dobrze zrobiłem chyba, bo dużo osób, jak do mnie telefonowało, było poruszonych, wzruszonych. I czekają na dalsze książki wręcz.
Z tego, co pan tu pisze, jednym z takich wrażeń jest na przykład to, że nie jest pan do końca pewny swojej, wydawałoby się, no, pełnej sukcesów drogi życia, swoich wyborów. W pewnym razie pojawiają się takie wątpliwości, prawda? Że to czasem przypadek, że tak. Czasem niepodjęcie jakiegoś ryzyka, na przykład,
tak.
To Oscar Wilde, tak? Mówił, że są takie momenty, że trzeba po prostu zaryzykować. I tak jak ja mam, odniosłam takie wrażenie, cały czas tak będę mówić, o swoich wrażeniach przy czytaniu pana notatek, że gdzieś ma pan wątpliwości, że mogłoby być inaczej, że mogła być inna wersja Janusza Limona, już bez profesora,
tak,
powiem,
tak,
w tej,
tak,
chwili.
I to, ta kwestia przypadku jest taka przerażająca wręcz, powiedziałbym. No na przykład zastanawiam się, czy nie popełniłem błędu, nie będąc lekarzem, praktykiem, klinicystą. Odkryłem to w sobie dopiero kilka lat temu, kiedy genetyka kliniczna stała się specjalizacją i zacząłem przyjmować pacjentów. I to mi daje dużą satysfakcję, zadowolenie. I mam właśnie, i to jest to, a gdybym 30 lat temu nie podjął takiej decyzji, chociaż nie było wtedy tej specjalizacji, to może miałbym większą satysfakcję. Ale z drugiej strony, czas ten poświęciłem nauce. W związku z tym mam pewne wyniki badań naukowych, które są uznane w świecie, powiedzmy przyjęte, i uważam, że w niektórych aspektach coś wniosłem.
Zawsze szokujące jest to, kiedy ludzie wybitni, wielcy czy zasłużeni mówią o swoich słabościach. Nam się wydaje, że patrzymy na Mount Everest, prawda? I kiedy pan jako profesor właśnie z takim dorobkiem, nawet o artykułach naukowych, o swoich osiągnięciach, pisze jako o czymś, co gdzieś zetleje w jakichś archiwach, tak, co już czasem po roku panu samemu jakiś artykuł wydaje się mało ważny.
Tak.
Dla nas to szokujące. Proszę o tym opowiedzieć.
No, nauka, poznawanie przyrody, wiedzy człowieka jest procesem dynamicznym. Czyli coś, co zaobserwowano w danej chwili, jestem świadomy tego, że to jest przyczynek do dalszych odkryć, do dalszych poszukiwań. Ale oczywiście nie byłoby tych dalszych, gdyby nie było tego odkrycia. To jest pasmo kolejnych, następujących po sobie poszukiwań, zdarzeń, szukanie prawdy. I to jest proces bardzo złożony. Niektórzy mają szczęście i znajdują, inni nie. Właśnie. Dzisiaj szedłem chodnikiem tam koło dworca PKS-u i nagle zobaczyłem na chodniku leżący liść miłożębu. Czy pani wie, jak ten liść wygląda? Taki baldaszkowaty.
Aha.
Niespotykany. Po chwili drugi znalazłem i pomyślałem sobie, gdzieś tu w pobliżu musi być drzewo przecież. I tak jest też z wiedzą. My te listki oglądamy sobie, a gdzieś to prawdziwa, ta prawda jest, to jest to drzewo. Mhm. Tylko do niego dotrzeć. Zbieramy te listki, a tych drzew jest tysiące.
Mhm. Pisze pan tu też o swoich pacjentach troszkę, tak, prawda? Tak. O spotkaniach. Dla mnie to bardzo poruszający fragment książki, bo mam świadomość, tak z tego wynika, że jest pan zwiastunem złych wieści, tak, bardzo często, prawda?
Nie zawsze.
Proszę o tym opowiedzieć. Ja tu sobie zaznaczyłam taki fragment, kiedy opisuje pan, wręczył wynik badania chorej matce, kilka miesięcy później najstarszej córce, potem najmłodszej, pozostało troje rodzeństwa. Wczoraj otrzymałem pozytywny wynik trzeciej siostry.
Tak. To są dramaty całych rodzin, bo genetyka medyczna, właśnie te choroby występują rodzinnie i nasza diagnostyka jest coraz lepsza. To znaczy jest duża rozpiętość między możliwością diagnostyczną a możliwością leczenia. Tego drugiego najczęściej nie ma w chorobach genetycznych. W związku z tym, jak zaczynamy wykrywać, to badamy całe rodziny. I to są rodziny nieraz wielopokoleniowe. Czyli nieraz z jednej rodziny kilkanaście osób. To dotyczy kilkunastu osób. W tym wypadku, co pani dyrektor czytała, to jest choroba Huntingtona, a więc choroba neurodegeneracyjna, jak to my nazywamy, bardzo dramatycznie przebiegająca, z tym, że nosiciel tego uszkodzonego genu nie wie, kiedy zachoruje. Może zachorować w wieku 30 lat, 40 czy 50. I te rozmowy są trudne, na pewno bardzo. A jakie są optymistyczne? Optymistyczne jest to na przykład, że w tej rodzinie wykrywam osoby, które nie mają tego uszkodzonego genu i one nie będą chorowały. No, przykładem może być również takim optymistycznym, że badamy, powiedzmy, jest kobieta w ciąży, i urodziła dziecko ciężko chore na chorobę, które zmarło. I teraz wykonujemy badania prenatalne i stwierdzamy, że nie ma tej choroby, że dziecko będzie zdrowe.
To cudowne chwile muszą być.
O tak. Także. Są rzadkie. Znaczy, ale są.
Ale są tutaj też na przykład to, jak dziewczyna z zanikami mięśni, tak, która odchodzi i nigdy więcej jej nie zobaczyłem. I w momencie, kiedy coś takiego się zdarza, już teraz pytam też trochę o to, jak ta książka powstawała. Pan to już notuje? Czy to jest, czy notuje pan to, co właśnie pozostało i po dłuższym czasie gdzieś jest w pamięci?
Bardzo rzadko, bezpośrednio notuję. Ewentualnie notuję tylko problem. 2-3 wyrazy i to składam i po pewnym czasie to opisuję.
Sopocki, Demostenes. Kiedy byłem chłopcem, ilekroć słyszałem huk sztormu na morzu, tylekroć szedłem na sopocką plażę i krzyczałem w stronę fal, najgłośniej jak tylko mogłem, abym potem mógł cicho rozmawiać z ludźmi.
Proszę opowiedzieć o swoim dzieciństwie w Sopocie.
Ojej.
Oj, no, o magnoliach, tak, o chodzeniu na plażę.
Mój ojciec i moja matka są repatrianci z Wilna. Przyjechali z Wilna w 1945 roku do Nowego Dworu, a potem przenieśli się do Nowego Stawu. I tam też urodziłem się. I tam też urodziło się moje... Chociaż brat Jerzy, szekspirolog, urodził się w Marburgu. I ojciec był lekarzem praktykiem. Założył tam przychodnię lekarską. I w 1953 roku przenieśliśmy się do Sopotu. I zamieszkaliśmy na rogu Gojki Bieruta, w tym domu, który do dzisiaj istnieje. I tam właśnie było moje dzieciństwo. Tam dorastałem. Tam chodziłem do szkoły podstawowej, do liceum, potem na studia. I co o Sopocie powiedzieć? No to było cudowne miasto dla nas. przede wszystkim chyba było takie piętno wojny i Niemców, pozostałości, a więc szukanie, ja o tym nie pisałem, ale szukanie łusek, broni, szukanie tam pocisków. Morze, bardzo piękne, zmieniające kolor w różnych porach roku. Ale była też ta szarość taka, rzeczywiście. No i na wiosnę były te kolory, te kwitnące magnolie, głównie fioletowe. Nie wiem, to kwestia może przypadku, ale to był taki silny kolor, który pozostał z dzieciństwa. Ten Sopot to są zabawy całodzienne na podwórku. Teraz już podwórko, nie wiem, czy istnieją podwórka i zabawy na podwórku.
Nie wiem, czy w Sopocie, może tak to powiem, bo ostatnio byłam w Wejherowie i wyskoczył na mnie chłopczyk z karabinem za zaułka i pomyślałam sobie, o, tu się jeszcze dzieci bawią tak. Na ulicy, bo w Gdyni już nie widuję, także nie wiem.
Także z tą pajdą chleba z masłem posmarowanym musztardą albo posypanym cukrem, bo takie były wtedy.
Też wodą trzeba było polać, żeby cukier nie spadał.
Wychodziłem
też tak
na bawilcze. Całe dni spędzaliśmy na dworzu, na podwórku, w parku, na plaży. No i szkoła. Znaczy, oczywiście ta pierwsza, podstawowa, to co zapamiętałem, bo to były lata 50., codzienne apele, śpiewanie międzynarodówki. Pamiętam, jak nauczycielka weszła do klasy i z płaczem, że umarł Stalin, potem umarł Bierut, to zapamiętałem te momenty. No i takie postaci z Sopotu, z dzieciństwa, to jest oczywiście parasolnik, ten
Teraz ma pomniki w Sopocie, tak, no powiedzmy.
Mężczyzna, który chodził. Byłem na jego ślubie, zresztą przypadkowo trafiłem na jego ślub do Urzędu Miejskiego. I tam był też Kanada, o którym napisałem. No było kilka charakterystycznych osób, które się spotykało. Były też poranki w kinie Polonia, które stało się bardzo długiej kolejce, żeby dostać bilet. To była taka atrakcja niedzielna.
A delikatesy?
No tak. Z żalem patrzę na ten sklep, który tam jest obecnie. To jest zupełnie taki samoobsługowy sklep. Były przepiękne. One były, ja nie wiem w ogóle, że można było takie wnętrze stworzyć. Ono było z ciemnego szkła. Czyli była taka kameralna, ciemna atmosfera i różne działy. No, dział owocowy, dział z przyprawami, czy dział ze słodyczami. No i ten zapach cudowny.
A co to było? Czekolada tak pachniała?
To była kolonialny zapach. Ja myślę, to był zapach czekolady, kiełbas, szynek, które w domu były bardzo rzadko.
Ja to oczywiście wiem, bo pan napisał. Napisał pan, że prosił mamę, żeby tam chodzić.
Żeby powąchać.
I wtedy pan jeszcze nie wiedział, że to jej sprawia przykrość.
Nie byłem świadomy tego.
Po prostu nie było was stać.
Nie, tak? Absolutnie nie. Ojciec był lekarzem, jedyny pracował, czworo dzieci. Mama nie pracowała, jeszcze ciocia była. Także skromnie żyliśmy, skromnie.
I biegał pan na plażę.
Tak.
Żeby krzyczeć.
Też, w czasie sztormu.
Wykrzyczeć, wyrzucić siebie, czy zmierzyć się ze sztormem? Nie wiem.
Ja też nie wiem. To psycholodzy na pewno zdefiniują to wszystko. Oni starają się to uporządkować, zdefiniować, ale na pewno ten krzyk, który... Z natury jestem cichym człowiekiem, nie zdarzał mi się w życiu takim codziennym, ale to czułem tego potrzebę.
I może wyrzucało dobra tego świata.
Oj tak. To było fascynujące. Tak jak pisałem, banana pierwszego zobaczyłem na plaży.
To był taki banan zdatny do jedzenia.
Nie, skórka była taka rozwidlona. Nie wiedziałem, co to jest początkowo. Skórki, pomarańcze. No butelka Coca-Coli to była sensacja w ogóle w takim kształcie dziwnym. No to były takie przedmioty, które zapamiętałem z tego okresu.
Otworzyłam tutaj na stronie 35. Nagroda imienia Jana Heweliusza, Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku 2006. To jest, rozumiem, fragment pana mowy, nie wiem, wypowiedzi z tego podziękowania. Tak. Pisze pan o tym, że zastanawiał się, jakie czynniki mogły mieć wpływ na rozwój i doprowadziły profesora Janusza Limona w to właśnie zaszczytne miejsce. Więc geny.
Tak? Od rodziców. Tak.
I co geny panu zagwarantowały? Jakie cechy, możliwości?
Do końca nie wiem, bo to nie jest tak, jak teraz media piszą, że zbadaj swoje wszystkie geny, powiemy ci, czy jakie cechy charakteru będą miały twoje dzieci, czy wygląda, to jest wszystko oszustwo. Przecież nieprzewidywalne to jest do końca, bo to są setki różnych genów, współdziałają ze sobą. Zastanawiam się, ja myślę, że po mamie mama miała dużą wyobraźnię, niesamowitą, wręcz taką artystyczną wyobraźnię, była bardzo... I to po ojcu może systematyczność i dokładność równocześnie. To jest trochę sprzeczne, bo z jednej strony jestem taki rozkojarzony, ale z drugiej strony jak trzeba, i coś mnie zainteresuje, to jestem bardzo dokładny i to chyba, tu udział genów chyba był istotny. Bo jak wykazały badania genetyczne, inteligencję człowieka wyznaczają geny, to jest 80%, a 20% to środowisko decyduje.
Tak, 80%
tak się wydaje. Aczkolwiek inteligencja nie jest taką zasadniczą wartością człowieka, bo są ludzie inteligentni i źli po prostu. Ale niewątpliwie łatwość skojarzeń, często odległych, tutaj jest ważna w nauce. Czyli to są geny.
A jest coś takiego, jakby, nie wiem, nie chcę powiedzieć pamięć genetyczna. Dla pana profesora to w ogóle zabrzmi jak jakaś herezja, ale czasem mamy wrażenie, że pamiętamy coś po swoich przodkach.
Jest to wrażenie. Ja, to jest niesamowite.
Czasem
ja to
odkrywamy dzięki temu, kim byli nasi przodkowie,
tak,
prawda?
No bo w gruncie rzeczy istniejemy, dopóki to, te geny są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czyli ja mam połowę genów matki, połowę genów ojca, a oni mają swoich rodziców. I pewne, jak gdyby powiedzieć, układy genów, bloki takie przechodzą z pokolenia na pokolenie. I to nie jest nic dziwnego, że na przykład dziadek czy pradziadek Puszkina był Murzynem, a on miał cechy negroidalne, prawda? Ale mogą się pojawić pewne cechy, przeskoki pokoleniowe. Mogą się pojawiać pewne cechy po kilku pokoleniach jakiegoś pradziadka. I tak mi się wydawało właśnie, że no, że właśnie, że patrzę oczami swojego dalekiego przodka.
Wiele osób tak mówi, mnie się też tak czasem wydaje. Trudno to wytłumaczyć.
Trudno.
Geny. Ale mówił pan wtedy, że ważni są nauczyciele i środowisko.
Tak, bardzo
ważne. O nauczycielach.
Bardzo ważne. Są nauczyciele, którzy potrafią zupełnie zniechęcić i zniszczyć ucznia. A są wspaniali z powołaniem nauczyciele, którzy inspirują, którzy rozwijają indywidualność. O teraz ja nie bardzo wiem, jak jest w szkołach, ale testy na pewno nie rozwijają indywidualności. I mam oczywiście z liceum, pamiętam panią profesor Iwanowską, która rozbudziła we mnie zainteresowanie biologią, w ogóle przyrodą. Ale również uczyła mnie świetnie inne nauczycielki z innych przedmiotów. Potrafiły nas, o widzisz pani, pamiętam jak nazywaliśmy tę nauczycielkę, jakie ma przezwisko, a przydomek, a nie pamiętam jej nazwiska, także nie powiem. Ale polonistka, matematyczka, bardzo inspirujące były. Rzeczywiście. Z tym, że ja nie uczyłem się dobrze, mogę powiedzieć prawdę.
Jak wielu wybitnych.
Miałem duże kłopoty w szkole. Nie powtarzałem klasy, ale wynika to chyba z tego raz, że chłopcy wolniej dojrzewają. I dojrzałem pod koniec dobrze liceum i na studiach. A dwa, uczyłem się tego, co mnie interesowało. I to jest to.
Często tak się właśnie zdarza.
Ale rola nauczycieli jest kluczowa, powiedziałbym. Którzy powinni wydobywać, zresztą ja mówię to na wykładzie dla studentów, żeby nie było marnowania talentów. Czyli każdy z nas ma układ genów i są jakieś zdolności w każdym, żeby wyzwolić je, znaleźć i rozwinąć. To jest wielka sztuka, ale trzeba być nauczycielem z powołania. No i potem studia, tak jak napisałem, spotkałem profesora Fryderyka Paucza. On przywędrował do Gdańska z Krakowa, z UJ-u, poprzez Toruń, już w 1946 roku. Był synem wybitnego malarza Fryderyka Paucza, także był artystą. Tuż on rzeczywiście pięknie fotografował, także sposób bycia miał taki. Mądrym człowiekiem był. I właśnie bycie koło takiego człowieka również stymuluje. Także trafić na właściwego mentora. No oczywiście u niego zrobiłem doktorat, habilitację, ale potem wyjazd za granicę i tam spotkałem kolejnych wybitnych profesorów. Taki profesor Sandberg ze Stanów Zjednoczonych, profesor Mittelman ze Szwecji. Także miałem szczęście. Po prostu trafiałem na wybitnych profesorów, którzy już potem, znaczy oczywiście ja już jako dojrzały wyjeżdżałem za granicę, byłem kształtowany, ale pewne wzorce miałem u tych osób.
No i wybór obiektu badań. Jak
tak,
pan to sam
no w nauce to jest niestety loteria. To nigdy nie wiadomo.
I jak się trafi, tak trzeba potem?
Tak, jak się trafi, czy samemu się wybierze, to jest nieprzewidywalne po prostu. Tu akurat miałem genetykę i genetykę nowotworów i to akurat stało się takim, czy chromosomy w komórkach nowotworowych, za które otrzymywałem liczne nagrody, znaczy nieliczne, tam jakieś nagrody, dostałem nagrody. To był temat, który stał się bardzo modny, kluczowy i dużo wybitnych ośrodków w świecie publikowało na ten temat. Czy w nauce jest taka właśnie, są takie fazy, czyli gromadzenie faktów, odkrycie pewnej prawdy i potem to już, w tej chwili to są mniej, znaczy bardziej zaawansowane badania, ale na przykład badanie chromosomów w komórkach nowotworowych już nie ma takiego znaczenia, to już przeszło. Są kolejne badania, głębsze już, w środku. Tak jak chromosom, powiedzmy, człowieka, to tak jak jest ta książka, a gen to jest ta literka A, literka K na stronie 87. To są geny i teraz bada się właśnie te drobne geny. Z tym, że ci, co badają te drobne geny, nie widzą całości, nie widzą tego chromosomu. Także ja jeszcze łączę jedno i drugie, ale to też się skończy, jak ja odejdę.
A wie pan, jak się czuje ktoś taki jak ja, co już w ogóle nic nie łączy? Ja nie będę się cofała tutaj do czasów starożytnych, czy tam nawet renesansowych, kiedy byli ludzie, którzy ogarniali wszystko. Ale chyba jakoś tak jest, że świadomość tak zwanego przeciętnego człowieka o tym, co się dzieje w nauce, jest chyba coraz mniejsza i dostępność tego jest coraz mniejsza.
Mniejsza ponad, to znaczy ja znam szereg naukowców. Pamięta pani, co Lichtenberg powiedział naukowca? Kto to jest naukowiec?
Ten, kogo ktoś próbował nauczyć czegoś.
Ale nie wiadomo, czy się nauczy. Tak. Nie, ale rzeczywiście są świetni popularyzatorzy wiedzy. Na przykład profesor Vetulani, farmakogenetyka, narkotyki, wpływ na mózg. To wspaniały popularyzator wiedzy. Problem jest śmieci internetowych, śmieci medialnych. Niestety dużo się okazuje absurdalnych, wręcz głupich artykułów na takie tematy i rzeczywiście przeciętny czytelnik nie jest zorientowany. Uważa, że jak wydrukowała to jakaś gazeta, że to jest prawda, a tymczasem my wiemy, że to są bzdury. I tu jest problem, czyli brak jak gdyby autocenzury i krytycyzmu piszących.
Starość golących się mężczyzn. Zauważyłem wspólną cechę starszych mężczyzn. Często na obu płatkach uszu pozostawiają resztki białej pianki do golenia. Dwa białe znaki. Są oznakowani do odejścia.
Ta książka ukazała się w serii zatytułowanej Wiek męski. Mhm. Jeśli ktoś pamięta Mickiewicza, jak mu się polały łzy czyste, rzęsiste. No właśnie. Dobrze się pan czuje z taką etykietką? Jest to na pewno książka o dojrzałości, o życiu, o dojrzałości. Sporo w niej o śmierci, o czym jeszcze na pewno porozmawiamy. To bo znaczy, ja się broniłam trochę. Myślę, Mickiewicz napisał, ale jak ja to czytam, nie wiek klęski.
To znaczy ja, jako badacz przyrody, czuję się spełniony. To znaczy naprawdę, i to w sensie tym osobistym, jak i w tym, że stworzyłem zespół bardzo zdolnych naukowców. Nie wiem, jak uczonych może. Oni jeszcze zdolny zespół, czyli jest kontynuacja, oczywiście nie tego samego, także tu mam pełną satysfakcję. Kształcę studentów już ileś lat, ileś tysięcy studentów. Staram się, żeby te wykłady były na dobrym poziomie, żeby inspirowały ich, żeby ci lekarze rozumieli genetykę. Czuję się spełniony. Także trudno mi powiedzieć, ale natomiast życie osobiste, czy to trudno jest ocenić. No może nie chcę o tym mówić, ale śmierć córki była dla mnie dramatyczna i to jest klęska. Zdecydowana do końca życia.
Tak się ta książka kończy. Ona właściwie w pewnym sensie jest rodzajem trenu takiego, prawda? Bo to jest temat, wątek, nie wiem jak to nazwać, który po prostu się przewija właściwie przez wszystko. W jaki sposób determinuje pana patrzenie na wiele rzeczy?
Tak, jest mi łatwiej jak gdyby rozmawiać z tymi rodzinami, gdzie dzieci chorują, umierają. Mam kontakt, ja ich rozumiem.
To może zostawmy po prostu lekturze intymnej tych osób, które sięgną po książkę, aby sobie tę część przeczytali. Ale porozmawiajmy jeszcze przedtem o procesie naturalnym przecież starzenia się. Mhm. Tutaj są znakomite te fragmenty. Ja może zaraz spróbuję jakieś znaleźć, a może mi się nie uda, nie wiem, ale takich symptomów Tak. Jakieś przeczytam to nie u pana, ale to bardzo podobne, że w momencie, kiedy na czole wyrasta mi włos w zupełnie nieprawdopodobnym miejscu, to już jest pierwsza oznaka starości, prawda? Nie tam, gdzie włosy być powinny. I tutaj też są takie, no, dosłownie symptomy.
Muszę powiedzieć, że ja mam do tego dystans. Powiedzmy, z bratem się spotykam, on jest młodszy ode mnie o 4 lata i śmiejemy się z tego, patrzymy na siebie. Słuchaj, Janusz, u mnie to, to i to. Dla nas mamy do tego dystans i przyjmujemy to ze spokojem i z godnością po prostu.
Ale jednak, historia o plamach na rękach. Kiedy pan zauważył pierwsze plamy na rękach i jak to było dalej?
Na rękach to były tego dermatologa. U mnie na twarzy się pojawił.
I co?
No i pomyślałem sobie, no dobrze, no, no, no jest, ale drażniło mnie to, więc pomyślałem sobie, może są jakieś maści. I poszedłem do niego, a on miał całe ręce tych plamach. Uznałem, już nie pytałem go. Z tego wynika, że trzeba się z tym pogodzić. Nie unikniemy tego po prostu. Chociaż reklamy są różnych kremów, które dla kobiet szczególnie, które zapowiadają, że wszystko można zrobić. Aczkolwiek mój znajomy profesor Placek, dermatolog, czytałem jego artykuł, twierdzi, że większość tych kremów nie ma żadnego znaczenia, bo te substancje w ogóle się nie wchłaniają.
Aha.
Nie wiem, czy to jest prawda, ale...
Jest też czas znikania profesorów emerytów.
Tak. Po prostu oni znikają. Na mojej uczelni niektórzy jeszcze pracują, ale nieliczni. A uważam, że medycyna jest, no jest zawodem, który, gdzie doświadczenie jest bezcenne wręcz. Kiedy ten profesor, on na pewno nie będzie operował, ale on mu powie, słuchajcie, 30 lat temu widziałem taką sytuację i trzeba to zrobić. Nie popełniajcie tego błędu, który ja zrobiłem na przykład. I to nie jest chyba wykorzystywane do końca. I to też jest zjawisko takie, które mnie niepokoi, że na uczelni te więzi między kadrą nauczającą są bardzo rozluźnione. My tracimy kontakt ze sobą.
Ale kiedyś też tak było? Czy
nie,
to...
były spotkania częstsze. Rada wydziału to głównie jest naciskanie przycisków, tak? Nie, albo wstrzymuje się. Dyskusje są bardzo rzadkie. Także, o ile wiem, nie tylko profesorowie, to dotyczy asystentów, dotyczy w ogóle pracowników uczelni, różnych działów. Oni znikają. A szkoda. Bo mogliby być jeszcze ich wiedza czy umiejętności mogły być wykorzystywane. Nie wszystkich oczywiście. Jak ktoś był kiepski jako pracownik całe życie, to wcale na starość nie będzie lepszy. A to jest umiejętność wyboru i polityki jak gdyby Uniwersytetu Medycznego.
Pisze pan także o swoich kontaktach ze studentami, o egzaminach przede wszystkim. I na przykład o tym, że rozmowa o sztuce może zamienić jakby z rozmową o genetyce i otrzymać ocenę bardzo dobrą. No ale ten student mógł wyjść bez jakichś wiadomości o genetyce, a pan go puści. Miał pan takich obaw?
Nie, nie mam, bo był bardzo, ten akurat był bardzo inteligentny, bystry, jak trzeba będzie przeczyta i nie ma problemu.
Czyli pan raczej ludzi ocenia? No wiedzę też przecież trzeba. Jak to jest? Być nauczycielem właśnie no, studentów, którzy będą lekarzami, czy naukowcami, czy lekarzami. No.
To znaczy, z mojego przedmiotu niewielu... Bo są przedmioty na mojej uczelni, gdzie oblewa 80%, 70%, są drugi, trzeci termin, powtarza rok kilkadziesiąt osób. To nie, ja jestem bardziej pobłażliwie tolerancyjny w tym zakresie. Uważam, że być lekarzem trzeba mieć przede wszystkim powołanie, a nie wiedza. Bo na moim roku były wybitne postaci, same piątki, a lekarzami okazali się marnymi. To nie ma przełożenia absolutnie. I martwi mnie nawet to, że niekiedy, na przykład chirurgia, bardzo zdolny z powołaniem chłopak czy dziewczyna, która chce być chirurgiem, odpada, bo nie zalicza, nie będę nazywał przedmiotów, żeby koledzy tam nie zaliczył tego czy tamtego. Nie, te studia powinny prowadzić właśnie, wspierać talenty. Znaczy, tylko pytanie jest, jak to stwierdzić przy tej masowości studiów. Nie wiem. Ja mam wykłady, powiedzmy, dla 200 studentów, no potem 100, potem 40 przychodzi, a na końcu 3 przychodzi. No. Ale żałuję, że nie mam na przykład zajęć bezpośrednich, że przychodzi grupa 15 studentów i ja jako profesor mam z nimi dyskusję, wymianę. To jest ta nauka właśnie. Żałuję, że tego nie ma, ale to jest w tej chwili nierealne ze względu na masowość, system studiów. Zresztą uczenie medycyny zawsze było kontrowersyjne. Znaczy są różne szkoły, różne metody i nie wiadomo, która jest najlepsza, ale podstawą jest powołanie. a nie wiedza teoretyczna. I doświadczenie później nabywane u dobrych mentorów, jakiś klinicznych. Czyli jestem pobłażliwy. Oczywiście jakąś wiedzę musi podstawową wykazywać, ale na pewno nieszczegółową. Żeby wiedział, że zbiera wywiad, ta choroba może być genetyczna, to skieruje do genetyka. To wystarczy.
Aha.
To wystarczy, bo genetyk już wie, co z tym robić.
A powołanie to potrzeba pomocy? Co, jak określić w ogóle to? Bo my idziemy do lekarza.
Trzeba lubić ludzi, człowieka.
W ten sposób.
No tak. I chęć pomocy bezinteresownej. A są tacy lekarze, którzy bezinteresownie jeżdżą do ciężko chorych pacjentów do domów, czy pomagają. Także wielu jest takich lekarzy. To są anonimowi często. Także i całe szczęście, że tacy są.
A pan lubi ludzi?
Tak. Tak. I staram się im pomagać, szczególnie tym, którzy są nieszczęśliwi z tym, związanymi z chorobami. Aczkolwiek nie jestem mizantropem, ale moja praca wymaga izolacji pewnej. Ja nie mogę być za bardzo rozproszony. Także są dni czy jakiś okres, kiedy ja staram się unikać, bo pracuję nad jakimś problemem.
Ale kiedy człowiek przychodzi, to pan się otwiera
dla
niego.
Tak, tak, jak najbardziej. Nie spoufalam się, ale otwieram się.
Pojawiają się tu postaci znajomych, przyjaciół.
Tak.
Pod koniec, właśnie na sam koniec tej książki, one są tu przedstawione jako osoby występujące. I gdyby czytać od końca, to jest: zmarł przedwcześnie, poznałem go zbyt późno, zmarła nieoczekiwanie, popełnił samobójstwo, zmarł nagle, zmarł podczas snu, niebawem zmarli, popełnił samobójstwo.
Tak, uznałem, że jeśli w książce wspominam osoby, które zmarły, że należy umieścić taką informację. Nie dotyczy to osób żywych, żyjących, gdzie są inicjały. Taką przyjąłem strategię pisania.
Ale ta ilość osób, które odeszły, spora. I to są
ważne
dla pana.
Ja żyję długo. Ja wczoraj miałem urodziny, zacząłem 70. rok życia. Ja żyję odpowiednio długo, żeby poznać tyle ludzi. I już jest ten wiek, kiedy już w moim pokoleniu zaczynam czytać nekrologii. Także to się... Oczywiście czas życia się wydłuża średni i trzeba być optymistą, ale taki moment następuje w życiu, że czyta się nekrologii znajomych, przyjaciół.
Jednak gdyby mieliśmy mówić o znikaniu, to jest też to znikanie, tak? Tych
tak.
ludzi.
Tak.
Którzy pojawili się w życiu, byli w którymś momencie ważni. Czas ich choroby czasem też...
Niektórzy tragicznie zginęli, tak.
I pisze pan o samobójstwach właśnie.
Dużo. Tak.
Że człowiek, który na przykład często mówił o samobójstwie, przed jego popełnieniem na jakiś czas przestał mówić. To się okazało, że to był symptom.
Tak, tak. Ja się zorientowałem później. To profesor Pałczuk. On mieszkał samotnie, także ja go odwiedzałem regularnie, no bo wiadomo. Przypomniałem sobie tak anegdotę. W czasie stanu wojennego była prohibicja, ale on chodził tutaj do Newskiej i zawsze te panie dawały mu herbatę z koniakiem. Ale mówiąc poważnie, samotny, cierpiący, myślący, to mądry człowiek. On między innymi, jak były czasy stalinowskie, odmówił wykładania genetyki rosyjskiej i był odsunięty od wykładów. Po prostu był odważnym człowiekiem. On jako jedyny wśród profesorów Wybrzeża podpisał protest przeciwko zmianie w konstytucji, który chciał Gierek wprowadzić, że Polska jest przyjacielem Związku. Odmówił. Wolna Europa o tym mówiła, miał dużo przykrości z tego powodu, ale pozycję utrzymał. W ogóle myślę, że lekarze, środowisko nasze jest bardziej tolerancyjne. Nie?
Bo... Pan odmówił niesienia szturmówki, tak?
Tak, ja odmówiłem.
Jako student jeszcze.
Jako student.
I nic się nie stało.
Nic się nie stało.
Gadanie, to było na 1 maja. To
gadanie
nie takie
było,
sobie...
ale nic się nie stało. No więc właśnie. Ale o czym mieliśmy mówić?
O samobójstwach niestety mówimy cały czas.
I on w ogóle pochodził z rodziny, gdzie były samobójstwa. Czyli jest jakaś depresja endogenna, jako genetyk widzę, występuje. I często mówił, że i próbował nieudanie. I w pewnym momencie skutecznie niestety dokonał tego samobójstwa. Ja się zorientowałem, przez ostatnie miesiące w ogóle nie mówił na temat samobójstw. Milczał. To znaczy, że on zaczął planować bardzo tak, nie wiem, domyślam się, nie wiem, jakie były jego lektorem myślenia, ale...
Znaczy, że to się tak, że to zaczęło być już decyzją, bo w momencie, kiedy człowiek mówi o samobójstwie, to mówienie troszkę mu pomaga nie popełnić powyższego. To tak trochę jest, że można sobie wyobrażać, opowiadać, żartować, a w momencie, kiedy milknie, to są takie sytuacje, że człowiek zawsze się będzie zastanawiał, chyba ten, który zostaje, prawda? Czy mogłem coś zrobić? Tam ostatnia moja rozmowa. A dlaczego? No bo wydaje się, że chwilę dłużej, gdyby ten, który popełnił samobójstwo, przeszedł ten próg w którymś momencie, tej nocy na przykład, czy w jakimś tym.
Zgadzam się.
Prawda?
Tak.
Najtrudniejsze chyba
to pozostaje. Odejście.
A tutaj jeszcze profesor Niezabitowski.
Tak. Z Krakowa. Wybitny patolog o takim specyficznym poczuciu humoru. Wspaniały człowiek.
Pisze pan o innych ludziach, że na przykład, tu bez nazwiska, trzeba było wielu lat, żeby się przekonać, że ta świetlista postać nie jest tak kryształowa, jak by się zdawało.
To są przerażające, a tak się dzieje rzeczywiście. Ja myślę, że trzeba wystarczająco długo żyć, ażeby zorientować się, że na przykład przyjaciel okazuje się wrogiem, a wróg okazuje się bliskim człowiekiem. Ale to trzeba odpowiednio długo żyć, żeby dojrzeć i zauważyć to.
I pojawia się motyw sznurówki. W wielu miejscach. Taki porządny profesor, a sznurówka się za nim ciągnie. To aż tyle było przypadków? Czy pan tak obserwuje? Co to jest z tymi
sznurówkami? To jest prawda. Ja w ogóle... pewnej wersji te sznurówki połączyłem w jeden podrozdział, ale powiedzieli mi, że to jest za nudne, więc ja to rozrzuciłem do różnych podrozdziałów. No to się zdarza każdemu. Mnie też się zdarza.
No ale nie każdy patrzy ludziom na sznurówki.
No więc właśnie. No więc to jest ta cecha u mnie, to znaczy spostrzegawczość. Znaczy ja widzę detale. Tak mi się wydaje, nie trudno mnie samego siebie oceniać, ale musi pani przyznać mi rację, że jak ktoś idzie i coś się wlecze za nim, to każdy powinien to zauważyć. Ale widocznie nie. Tak nie jest.
Pan trochę też tak lubi patrzeć na podszewkę, że tak powiem. Mhm. Tu jest taki profesor, to chyba jakieś międzynarodowe czy zagraniczne tam sympozjum, nie wiem. Mówi trochę za długo, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że chyba miał podartą podszewkę, tak? Że mu jakieś frędzle spod marynarki wyłaziły.
Ja prowadziłem sesję, to było w Sztokholmie chyba. Tak, prowadziłem sesję naukową. To wybitny naukowiec, zresztą on mnie zdenerwował, bo za długo mówił, ale zwisały mu pełno frędzli tutaj, zwisało z marynarki. Niechlujstwo jakieś takie. Albo nie zauważył, nie wiem. Zresztą, tak jak napisałem, ja siedzę jako członek Senatu, siedziałem na tym podium i z tyłu widziałem wszystkich mówców.
Ja się trochę dziwię,
bo w tej chwili przecież jest tak, wszystko jest. I to nie kwestia pieniędzy tylko, prawda? To jest wszystko można dostać. I marynarkę, i krawat, i koszulę, ale wypastować buty. Czy pan senator w pogniecionym, jakimś strasznym był, miał przemówienie i taki niechlujny pogniecionym garniturze. Czy założenie adidasów do garnituru, no to są już wypadki takie.
My to sobie tłumaczymy, że naukowiec ma tak poważne zajęcie głowy, że... Nie?
To jest kwestia rodziny,
wychowania,
wzorców pewnych, absolutnie. Naukowiec, znaczy, mnie się zdarzało, no, że zapominam, że wychodzę, zostawiam otwarty samochód na przykład, czy domu nie zamknę czasami, czy zostawiam gdzieś okulary, takie do tego typu. Znaczy, jak człowiek jest zaaferowany czymś, to na tym to polega. Ale nie dotyczy to niechlujstwa, nie. Tak jest moje zdanie.
Skoro pan już wspomniał o zapominaniu, to pamiętam tutaj taki króciutki wtrend, że jak się już traci pamięć, to się objawia na przykład tak, że człowiek wstając w nocy do łazienki zauważa tabletki, które miał zjeść wieczorem.
Niestety. Tak. No jestem w tym wieku, kiedy się przyjmuje sporo tabletek i mam nawet takie pudełka dni tygodnia, które wyjmuję, układam i łykam, kiedy trzeba i niestety zdarza mi się. No to nie jest jedyny przykład. Jest pewne kłopoty są z pamięcią. Rzeczywiście zapomina się połknąć te tabletki. No zdarza mi się niestety też, no może coraz częściej, ale nie, że mam poradnie, ale umawiam się z kimś na wykład w tym czasie. I odwrotnie. Czy wyjeżdżam gdzieś, zapominając, że miałem mieć spotkanie. Aczkolwiek prowadzę szczegółowe notatki, ale niestety to są już pierwsze cechy takie, no, braku koordynacji. To może być, jak to mówią, urok profesora, ale to czasami jest dokuczliwe i denerwuje.
Ja mam wrażenie, że pan obserwuje te sygnały także też.
Tak.
I często pojawia się motyw, wątek śmierci, rozmyślania też nad własnym odejściem. Oczywiście. Nie jakaś kontemplacja, poświęcanie się temu tematowi, ale taka no, przybliżająca się świadomość. Zresztą, jak pan słusznie zauważa, nigdy nie wiemy, w którym momencie umrzemy i która tubka pasty będzie tą ostatnią.
Tak.
Na przykład.
Tak.
I takie myślenie częściej jest teraz
ono,
niż kiedyś.
Dlatego... Chyba tak, tak, oczywiście. No, młodość ma to do siebie, że się nie myśli o śmierci. To następuje później. Ale to jest stymulujące, to znaczy świadomość upływającego czasu i że można jeszcze coś zrobić. Ja ciągle mam te wyzwania i staram się je realizować dokładnie i szybko, jak tylko potrafię. Bo wydaje mi się, że no, ciągle mam pomysły, ciągle chcę coś, mam granty naukowe, dostaję duże pieniądze, realizuję, szukamy tych prawdy o nowotworach, czy o chorobach genetycznych, jest ten kompleks upływającego czasu. To jest we mnie. No i człowiek, myślę, że potrzebuje też spokoju, ale z drugiej strony spokój czasami usypia, więc lepiej być w lekkim stresie. Z tym, że za dużo stresu też jest niedobrze. No, no musi być jakaś harmonia i proporcja, jak to w życiu bywa.
Pan tutaj też jedną z pacjentek opisuje, jeśli dobrze pamiętam, jej reakcję właśnie taką, że zdała sobie sprawę właśnie, że ma mało czasu, że musi ten czas lepiej wykorzystać.
Tak, to chyba były wręcz, bo mam duży kontakt z pacjentami internetowy. Proszą mnie o różne sprawy medyczne, które nawet mojej specjalności nie dotyczą i muszę powiedzieć, że koledzy, koleżanki pomagają mi bardzo w tym zakresie. Ale to są impresje chorego człowieka na nieleczalną chorobę. Tak.
Tutaj znalazłam. Kiedy odebrałam pozytywny wynik badania HD, miałam okazję poczuć czas, poczuć, że jest bezcenny, tak. Nie da się go cofnąć, nie ma dwóch takich samych zachodów słońca, że Wigilia za rok może nie nastąpić, że problemy zawsze da się rozwiązać, że zawsze jakieś okno jest uchylone. Moje życie dzięki HD stało się lepsze.
Tak, są też takie osoby, ale są osoby, które po uzyskaniu tego wyniku popełniają samobójstwo. Bo widziały, powiedzmy, umierającą matkę czy ojca na tę chorobę. Ale tam poczucie czasu jest inne. Znaczy, ja mówię, ja choruję oczywiście, śmiejemy się z bratem. Tak. Ale poczucie czasu jest inne niż osoby, która na pewno zachoruje. I jeśli się rozpocznie choroba, to będzie żył kilka lat. To inne zupełnie, inny problem, myślę. Chociaż czas jest ten sam. Ale ta osoba inaczej to odbiera na pewno. Dlatego cytuję właśnie wypowiedzi niektórych chorych.
W innych się pojawia lęk przed samotnością. Że ważne, żeby ktoś był przy mnie wtedy, kiedy będę tak słaby, słaba, no to jest odchodząca.
Problem. To jest problem. Bo ja myślę, że zakłady opiekuńcze nie są satysfakcjonujące nas wszystkich. Przy całym szacunku dla osób tam pracujących to nie jest to samo. No więc właśnie... W tych ciężkich chwilach choroby no, brakuje czułości, brakuje ciepła, czego nie ma ani na oddziale intensywnej terapii, ani w szpitalu, ani w zakładzie opiekuńczym. Tego brakuje nam ludziom najbardziej.
Mam nadzieję, że nikt się nie pogniewa, jeśli w tym momencie skręcę w zaułek psa. Przestrzenie i zaułki to jest tytuł
jest zaułek.
Tej książki.
Znałem, że pies
zaułek
był...
psa. No bo pies, Ares, umiera. I to jest właśnie opowieść o obecności, prawda? Jego...
To był członek rodziny.
Tak.
Wręcz.
I przy nim. I tutaj opisuje pan spojrzenie, opadającą głowę, w ogóle wszystko. I sam proces. Oczywiście nie opisuje w sposób epicki, tylko takimi swoimi
refleksjami, które miałem związane z nim. No ważną rolę odegrał w życiu moim. Zresztą to nie jedyny pies. Psów było kilka, żyją krócej. No, od nas w związku z tym w ciągu naszego życia możemy mieć kilka psów. I myślę, że każdy, kto miał psa i kocha zwierzęta, to chce mieć. Aczkolwiek mój przyjaciel ma 80 lat i właśnie musiał uśpić swojego psa i postanowił więcej nie mieć psa, bo ten znajomy ma 80 lat i może żyć się tylko kilka lat, a co potem będzie z psem? Takie są też sytuacje.
I tutaj trzeba wybrać, czy te kilka lat z tym psem, z ryzykiem, że może później trafić nie wiadomo gdzie,
no więc właśnie.
Czy nie. Mm-hmm. To jest kwestia wyboru też spojrzenia na świat. Tak jak pan mówił o tym spojrzeniu poprzez bliską perspektywę śmierci, to idiocie Dostojewski opisywał. Zresztą swoje własne przeżycie, kiedy skazany na śmierć został w ostatniej chwili ułaskawiony. I był wtedy przekonany, że jego życie będzie inne. Że on od tego momentu po prostu nie dotrzymujemy tego. Trudno trwać bez względu na świadomość, jeśli nie ma właśnie jakichś takich już ekstremalnych sytuacji związanych z ciężką chorobą, w takim przekonaniu, że ten dzień, każdy się tam jakoś udręczy i tak
zawsze
pełznie.
Mówili mi koledzy, koleżanki, onkolodzy, że ci ciężko chorzy na nowotwory cieszą się każdym porankiem, że się budzą i żyją. Każdy dzień jest ważny, każdy dzień.
Miał pan już, tak się domyślam, takie odgłosy, nie wiem, czy od znajomych, czy od czytelników. Na pewno ode mnie, bo chyba powiedziałam, a jeśli nie, to teraz mówię, że ta książka staje się bardzo bliska w czasie lektury. Ja oczywiście jestem inną osobą, mnóstwo rzeczy nas różni, ale tyle odnajduję w tym myśli, przeżyć, pytań, które sama mam,
to
zbliżając
są
się. Dokładnie, tak. Tylko, że oczywiście, że pisarze piszą, jedni, żeby się podobać, inni piszą naprawdę. Ale pan tutaj ujął takie, wydawałoby się, proste, oczywiste rzeczy, ale w taki otwarty sposób. Jakoś tak, nie wiem, czy trafny może. Miał pan takie oddźwięki, że tak, to, że tak, nie można przestać tego czytać, tak, że ja to ludziom opowiadam, bo ja opowiadam, że to jest dla mnie ważne, że o, to pan to napisał, a ja tak właśnie myślę, albo teraz zrozumiałam.
Ja dostałem tam ileś egzemplarzy autorskich, wysłałem do wielu osób, do przyjaciół, znaczy do znajomych, powiedzmy. I niektórzy w ogóle milczą. I ja wcale, to nic złego nie jest, ja się wcale nie dziwię, bo natomiast większość, tak, jednym tchem całą noc czytałem, czy czytałem. Poruszyłeś byłem wzruszony bardzo wieloma tym. I te osoby widzą podobieństwo też w swoich odczuciach, których, ale nie potrafią tego opisać. Kilku mówi: Janusz, ty zostaw tę genetykę, zacznij pisać. Bo to, co napisałeś, ale zaznaczam, to są pojedyncze. Te osoby znają, chociaż muszę powiedzieć, że nie wszystkie mnie znają i reakcje były bardzo pozytywne. No pewne prawa są uniwersalne. Znaczy jeden powiedział, że on ma podobne myśli, tylko nie potrafi tego opisać, a ty potrafiłeś.
Bo to jest taka wrażliwość poety, naprawdę.
No więc spotkałem właśnie panią Patę, ona jest poetką i powiedziała, że właśnie, że jestem lekarzem, poetą i filozofem i że ona recenzję tej książki właśnie pisze w tej chwili.
Ja nie będę pytała, co pan profesor teraz pisze, jaką powieść, bo to myślę, że nie o to zupełnie chodzi.
Ja zbieram kolejne, znaczy nie wiem, czy to nie będzie nudne, bo ja mam już...
No nie, no, nie
tymi
różnymi
słowami o tym samym pisać, czy jak długo można. Ale mam pewne plany, rzeczywiście.
Ja myślę, że trzeba, bo tutaj ja ciągle otwieram i o wszystkim bym chciała. To wierzba i nagie ślimaki, o tak, różnych takie wręcz jakby haiku prozą tutaj. Takie widzenie świata, które nam też no, pomaga patrzeć na ten świat. No.
Tak, właśnie to mnie zaskoczyło. Wczoraj otrzymałem mail od pacjentki. Ja jej nie wysłałem tej książki, ale ona mówi właśnie, że ona w swoim życiu to się przyda. Że ona właśnie to, co powiedziała pani, że to pomaga.
Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za książkę. I gdyby się okazało, że rzeczywiście wydaje się tom następny, część dalsza, to liczę na spotkanie.
Mnie jeszcze zafascynowała inna, znaczy to na pewno, ale SMS-y.
Tak?
Bo dostaje się dużo SMS-y zmuszają do syntezy. Mimo, że pisane są z błędami i tak dalej. I zastanawiam się na jakąś kompilację właśnie. Ale zobaczę. Bo otrzymuję SMS-y też od pacjentów, od różnych osób. Ale to jest trudne. To wymaga czasu, koncentracji. Na przykład ja pojutrze wyjeżdżam, wracam za tydzień. Mam wykład w Częstochowie na temat raka jajnika, genetyki. Wykład w Krakowie na posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności będę mówił o chorobach genetycznych w sztuce, malarstwie, w rzeźbach. Mhm. Potem jadę do Warszawy, w poniedziałek mam posiedzenie Centralnej Komisji do Spraw Tytułów, referuję recenzje profesury. Także ja ciągle jestem bardzo aktywny, dużo jeżdżę. Koledzy w ogóle uważają, że No, że dziwią się, że tak jestem aktywny, ale ja to lubię.
Ale zdarza się panu też wykonywać czynności zastępcze odwlekające podjęcie pracy.
Oj tak, oj tak.
Bo tutaj znalazłam taki opis.
To jest najtrudniejsze u mnie skoncentrowanie się. I ja widzę to u moich córek. Mhm. Mam córkę najstarszą, Anię, ona jest psychiatrą i ona to samo ma. Tak samo ta moja córka najmłodsza jest malarzem. Ona maluje obrazy i też ta koncentracja jest najtrudniejsza. Ale jak już zacznie, to wtedy...
Czas przestaje istnieć.
Tak.
To ona zrobiła to zdjęcie, tak?
Tak, bo to ona zrobiła.
Książka jest czarna, z napisem szaro-zielonym. Bardzo pięknie.
No bo to jest cała seria, tak? Mm-hmm. To już jest autor tej serii, konwencja. Podoba mi się na przykład umieszczenie numeracji stron po środku.
Tak.
A nie w dole. Nie trzeba szukać na dole, tylko widzi się tutaj.
Tak. No i właśnie na tej ostatniej stronie okładki zdjęcie, portret właściwie.
Przypadkowy. Zupełnie.
Tak?
Bo wysłałem wiele fotografii i nic w redakcji się nie spodobało, bo piksele, układ i prosili o coś szybkiego. I akurat ona kupiła aparat fotograficzny i pstryknęła mi kilka zdjęć i wysłałem te zdjęcia i wybrano to.
I teraz pytanie, o czym myśli profesor, prawda? Bo tutaj takie spojrzenie.
O czym myśli? To zależy, jaka pora dnia, co mnie otacza, z kim rozmawiam, co jem, jaką książkę czytam.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Również.
Przestrzenie i zaułki. Profesor Janusz Limon.
Wierzby. Pasma zieleni wierzb ukośnie spadają ku ziemi jak strugi zielonego deszczu. Delikatne formowanie się zieleni układającej się w przelotne struktury w kształcie niepowtarzalne i zarazem przypadkowe. Jak my.
Czytał Andrzej Żak. Audycję przygotowała Iwona Borawska.